Drodzy Państwo, chciałbym skorzystać z tego formatu, który jest bardzo ciekawy, który ma swoje zalety, bo nie mamy dużo czasu, ale też swoje wady, bo właśnie mamy niedużo czasu, żeby ten dość obszerny, skomplikowany temat Państwu przybliżyć w sposób, który nie będzie na pewno wyczerpujący, ale który próbuje pewne drogowskazy tutaj stawić, pewne ważne aspekty przedstawić i jakby odtworzyć te główne procesy i też spostrzeżenia tych dwóch wymienionych stolic. Oczywiście stolica jako główne centrum decyzyjne danego państwa, oczywiście skupiać będziemy się bardziej na decydentach, na tych ówczesnych głowach państwa. To inna sprawa by była tutaj przebadać klimat społeczny, opinię publiczną na dane kwestie. Oczywiście też zależy to od mediów. Opinia publiczna w całości nie miała opinii na każdy temat poruszany w związku z bardzo złożonymi procesami, które nadchodziły na przełomie lat 80. 90. w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast skupiając się na tym przełomie, nie możemy zapominać jednak o źródłach tych procesów. I w związku z tym chciałbym oczywiście skrócić, tylko przybliżyć albo przypomnieć raczej, jeżeli chodzi o RFN, czy o Republikę Federalną Niemiec oraz o Francję, te pierwsze kroki albo ważne etapy, chociaż w zarysie tej, powiedzmy, polityki wschodniej albo polityki ku wschodowi, zrozumianemu jako obszar geopolityczny wtedy w okresie zimnowojennym. Od całego poprzedniego pokolenia przed wydarzeniami, które nas interesują w dzisiejszym spotkaniu, polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec nabrała nowego tempa dopiero właśnie na przełomie lat 60. i 70. z symbolicznym gestem, który nastąpił podczas wizyty kanclerza Willy'ego Brandta w Polsce, czyli ukłon, klęknięcie przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego, następnie podpisanie traktatu warszawskiego, czyli de facto dla RFN uznanie stanu rzeczy na punkcie granic, czyli granicy zachodniej Polski, czyli tymczasowe zakończenie sporu tylko prawnego, ale też międzynarodowego, bez konsekwencji praktycznych bezpośrednio, bo podważanie tej granicy nie było możliwe de facto, ale de jure, czyli prawnie, przez całe jedno pokolenie, przez 25 lat po zakończeniu II wojny światowej, władze niemieckie i miarodajne władze niemieckie, czyli zachodnie, jeżeli chodzi o to, jaką legitymizację dla siebie też widziały na rzecz Niemiec jako całości, czyli będący jako też rzecznicy, czy widząc siebie jako rzecznicy wschodnich Niemiec komunistycznych, które nie uznali, no to można jednak uznać, że to był ważny etap, bo od tego momentu, choćby dla siebie, dla tego głównego, cząstkowego państwa niemieckiego w sytuacji podziału Niemiec na RFN i NRD, RFN uznała stan rzeczy. Oczywiście z tym dodatkiem, który nie był oczywiście jakby w guście Warszawy, że w razie zjednoczenia Niemiec oczywiście trzeba będzie o tym jeszcze dyskutować. No to była taka otwarta furtka prawna, ale jak wiemy, z tego nie skorzystano konkretnie w momencie wydarzeń 89-90 roku. Skoczy oczywiście, bo siłą rzeczy nie możemy to pogłębić, ale do następnego istotnego, symbolicznego gestu albo wydarzenia z punktu widzenia nie tylko normalizacji, jak w roku 70, ale i pojednania polsko-niemieckiego, choćby takim kamieniem milowym na drodze ku pojednaniu między Polakami a Niemcami, którym była msza pojednania właśnie w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku w obecności kanclerza Zjednoczenia, czyli Helmuta Kohla, oraz pierwszego demokratycznie wybranego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego. Znane zdjęcia, znane wątki, które tutaj nie będę powtarzał, tylko to właśnie jest ważne tło do wydarzeń, do perspektywy, do też, można powiedzieć, do polityki prowadzonej przez Niemców, przez Niemcy też zjednoczonych albo jednoczących się dopiero w tym właśnie okresie przełomowym, wobec Polski, wobec generalnie tak zwanemu z obozu wschodniego, tak geopolitycznie rzecz ujmując. Tak? Oczywiście z racji zainteresowań i miejsca, gdzie tutaj się spotykamy, czyli w Polsce, no, będzie o Polsce więcej niż o innych krajach wschodniego, dawnego wschodniego bloku, ale nie tylko. Jeżeli teraz patrzymy na drugiego partnera do rozmów, na drugi tutaj wybranego, na drugiego wybranego przedstawiciela Zachodu, tak, w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, czyli Francję. Francja, która ma status oczywiście no, dodatkowy jako jedno z czterech mocarstw będących odpowiedzialnych za kwestię niemiecką w całości, czyli za ewentualną kwestię zjednoczenia. Tak? Więc tutaj to oczywiście pozycja inna niż pozycja RFN, bo mimo asymetrii w możliwościach geopolitycznych Francja miała taki wspólny status tylko z trzema innymi państwami, z Wielką Brytanią oraz z dwoma supermocarstwami, czyli liderami każdego obozu, czyli Stanami Zjednoczonymi i ZSRR. Polityka wschodnia Francji generalnie była obecna wcześniej, ale Francja ma jednak taką tendencję historycznie zakorzenioną, tak, żeby patrzeć bardziej ku południu, tak, czyli południe jest jakby miejsce czy kierunek świata, w którym dokonuje się pewne promieniowanie polityki zagranicznej Francji tradycyjnej, wschód mniej, tak, albo okresami oczywiście. No, siły brała ta polityka wschodnia Francji mniej więcej w tym samym okresie, jak w Niemczech też były te ruchy znane z Neue Ostpolitik, nowej polityki wschodniej rządów Willy'ego Brandta. Więc to są lata prezydentury francuskiego generała Charlesa de Gaulle'a, którego widać tutaj na jednym ze zdjęć w limuzynie obok Nikity Chruszczowa. Francuska polityka otwarcia na wschód wiązała się też jakby wizualnie, konkretnie i symbolicznie z wizytami państwowymi tego właśnie prezydenta Francji, de Gaulle'a, w kolejności do ZSRR, do Polski, do Rumunii między 66 a 68 rokiem. I cała jakby dykcja, cały dyskurs związany z tym nawiązał do tego, żeby otwierać Francję, otwierać Europę Zachodnią na wschód, czyli oczywiście będąc częścią Zachodu, nie zamykać się na wschód, szukać pomostów, szukać możliwości dialogu, zbliżenia, jakby paneuropejskiego, mimo podziału zimnowojennego, mimo tak zwanej żelaznej kurtyny. Widać tutaj też wizytę de Gaulle'a obok w Bukareszcie, w obecności Ceausescu. Rumunia była oczywiście celem szczególnej troski Francji poza Polską, z racji tego, że Francja, że Rumunia tradycyjnie jest krajem dość frankofońskim, frankofilskim, tak? Czyli te więzy z Francją były i są dość mocne również. Skupiam się jeszcze trochę na Polsce. Widać tutaj parę zdjęć, które są Państwu może znane, choćby jeżeli to nie związane ze szczególnym zainteresowaniem albo wiedzą z tym, o tym temacie, może niektórym starszym uczestniczącym dzisiejszego spotkania, może nawet znane z doświadczenia, słynna wizyta września 1967 roku Charlesa de Gaulle'a w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale między innymi, wizyta, która została bardzo pozytywnie oceniona przez Francję, przez samą głowę państwa, ale też przez dyplomację i która, jak wiemy, przepraszam, z archiwów polskich, dla PRL-u też miała ogromne znaczenie i było to też pewna próba francuska do wzmacniania albo do nawiązywania do tradycji mocniejszych stosunków czy dobrych stosunków z Polską, które no, rzeczywiście przez II wojnę światową, przez ten smutny, słynny rok 1939, gdzie oczekiwana pomoc nie przeszła, nie tylko ze strony Francji, ale między nimi, to szczególnie ze strony Francji, ta przyjaźń, jak to się określa, często francusko-polska, została trochę jakby uszkodzona. Więc to była taka próba, żeby znów wzmacniać te kontakty. Już od czasów powojennych od razu, ale wzmocniło się to z racji też pewnego otwarcia ze strony właśnie Warszawy w latach 60. Robię taki mały jakby nawias, który ma jednak swoje znaczenie, o stosunkach no, tych trzecich, czyli mówiliśmy o Niemczech Zachodnich a Polską, o Francję a Polską, ale jeszcze nie sposób ominąć kompletnie procesów między Francją a RFN-em, czyli też kwestią pojednania między Francją a Niemcami, bo te procesy miały dużo znaczenia w NATO, znaczy wpływu na to, jak wzajemnie na siebie patrzyły te dwa państwa i jak każdy z nich oceniał na bieżąco kroki drugiego w kierunku właśnie polityki wschodniej. Tak? Więc dlatego ważne jest tutaj przypomnienie tych parę faktów, czyli w sumie traktat elizejski rokowskiego, tak uznany, poprzednio do tego ważnego aktu podpisanego przez kanclerza Adenauera i prezydenta generała de Gaulle'a, była też cała oprawa symboliczna, historyczny gest, którym była właśnie msza pojednania w Reims, która poniekąd gdzieś w głowie aktorów, decydentów politycznych roku 89 była obecny w myślach też Polaków i Niemców, żeby właśnie nawiązywać do pewnej tradycji. Tak? Czyli ta msza z roku 62 była istotna dla obu panów, też żeby się poznać, żeby zbudować pewne zaufanie między sobą jako uwarunkowanie do pogłębienia zaufania i poszukiwania dróg ku pojednaniu między obydwoma narodami. No, odpowiedni gest później, 20 lat później, w 70-leciu wybuchu I wojny światowej, na jednym z najbardziej okrutnych, krwawych pól bitw I wojny światowej na zachodnim froncie, którym był Verdun we wschodnio-północnej Francji, był właśnie podczas obchodów ten, jak wiemy, spontaniczny gest między Kohlem a Mitterrand po lewej stronie ówczesnym prezydentem Francji, które ma dużo znaczenie właśnie w tych procesach przełomowych roku 89-90 razem z osobą kanclerza Kohla. Właśnie do tego doszliśmy teraz, do tego momentu, po tym krótkim zarysem czy przypomnieniem historycznym, które jednak wydawało mi się konieczne. Zachód, no, w postaci tych dwóch właśnie państw, ale to nie cały Zachód, bo ważnym oczywiście jest kolejnym czynnikiem no, Wielka Brytania z wiadomych i przypomnianych faktów poprzednio, czyli że to też było mocarstwo odpowiedzialne za kwestią niemiecką w całości, kwestią zjednoczenia ewentualnego i oczywiście no, Stany Zjednoczone, ale skupiając się na Europę kontynentalną, rzeczywiście Francję i RFN z różnicą statusu. Jaka była reakcja z RFN-u na przyspieszenie wydarzeń w Europie Wschodniej? No, jak wiemy, upadek muru berlińskiego jakby zaskoczył kanclerza Kohla podczas jego wizyty w Polsce, którą przerwał za porozumieniem ze stroną polską, która okazała tutaj oczywiście dużo wyrozumiałości, i po właśnie tej wizycie na miejscu, mamy to zdjęcie z tą przemową kanclerza Kohla w Berlinie, no wrócił do Polski i właśnie doszło do tej mszy pojednania. Dostrzegało się w Bonn, tak, czyli w rządzie zachodnio-niemieckim, wielkie właśnie szanse na zmianę tego statu quo między zimnowojennego, kwestii właśnie podziału Niemiec, też obserwując cały skład, czy cały splot wydarzeń, procesów, które, do których doszło nie tylko właśnie w RFN, ale wcześniej w Polsce od czerwca, ale w sumie cały dorobek Solidarności z lat 80. doszedł do pewnej dojrzałości, można powiedzieć. I w związku z tym w Bonn widziano, że jest to chyba moment, żeby coś poruszyć. Chwila nieoczekiwana, niespodziewana, ale chwile, które można tutaj ewentualnie chwycić, z której można skorzystać. Oczywiście nie jako tak zwane po niemiecku Alleingang, czyli taka droga samotna, czyli bez konsultacji z partnerami, nie, w ścisłym kontakcie i dialogu z partnerem francuskim, taki dialog, który na przełomie roku było trudne, nie odbywał się szczególnie zimą 90 roku bez grzytów, można powiedzieć, ale jak to bywa między partnerami, czyli doszło do konfliktu, doszło do czasami, jak to się mówi dyplomatycznie, wymiany zdań, mocniejszych zdań może, ale jednak w duchu partnerstwa i w poszukiwaniu rozwiązania korzystnego oczywiście dla Niemiec, ale nie na niekornerów europejskich. Niemcy, to znaczy rząd federalny, które jako skrót mysłowy też ma to wygodnie w ramach tego krótkiego wykładu i dlatego, że no, taka postać też nadaje się dość, żeby pokazać no, siłę ówczesnych Niemiec i próbę właśnie kuszenia losu w stronę zjednoczenia, to jest przedstawienie samego kanclerza, które kanclerz Helmut Kohl ze względu na wzrost i na, prawda, korpulencji, można powiedzieć, był jakby symbolem tej percepcji partnerów europejskich co do Niemiec, tak? Czyli że taka spokojna siła, ale jednak siła. Kontakty istniały już od w sumie połowy lat 80. takie zbliżenie w kontaktach z ZSRR, w ZSRR, gdzie nadeszła pewna zmiana, dość istotna w strukturach partyjnych poprzez dojście do władzy pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii ZSRR, Michaila Gorbaczowa, tak, który był za większe otwarcie, który też rozumiał sytuację gospodarczą ZSRR i widział, że czas konfrontacji i konfrontacja jako model działania z Zachodem bez alternatywy nie jest już w takiej formie możliwe i korzystny dla ZSRR, jeżeli chodzi o układ sił. Z drugiej strony, i tu mamy zdjęcie z wizyty Kohla u prezydenta Stanów Zjednoczonych w Camp David, kontakty istotne właśnie z głównym partnerem i protektorem zarazem poprzez NATO Niemiec Zachodnich i Europy Zachodniej wobec ZSRR przez cały okres zimnowojenny, więc Stany Zjednoczone. Nic bez Stanów Zjednoczonych, nic poza Stanami Zjednoczonymi i przede wszystkim nic przeciwko Stanami Zjednoczonymi, nawet jeżeli pozwolono sobie w Bonn o to, żeby tam trochę przyspieszyć czasami rytm, o ile na to Stany Zjednoczone, czyli prezydent i Departament Stanu na to pozwoliły albo byli ku temu jakby przychylni. Jak ta reakcja Francji? No to dość uderzające zdjęcie, nie wiem, czy Państwo to znają, choćby to wydarzenie może znamy. Francja, owszem, w zasadzie pozytywnie jest wtedy nastawiona do tych przemian, do tych zmian, do tego przełomowego tutaj procesu otwarcia wschodu na zachód i do tego, jak widać, prawie że już zaprogramowanego upadku systemu państwowego socjalizmu, ale jednak, i to jest mocno związane z osobistością, z charakterem, z doświadczeniem, z osobą prezydenta Francji Mitterrand, François Mitterrand wtedy, nie chce się w Paryżu przyspieszyć dodatkowo i tak już przyspieszonych procesów. Jest wielka troska o stabilność, związana, jak to nieuniknione, z pewną obawą przed utratą kontroli nad wydarzeniami, tak? I że w związku z tym, że Francja może nie ma tej skłonności czy tej jakby tendencji do patrzenia, zainteresowania się szczególnie wschodem, obawa też, że pewnie rzeczy kną uwadze Francji i też będą na niekorzyść pozycji Francji w Europie, że Niemcy jakby skorzystali z tego potencjału do zjednoczenia, żeby wzmacniać o tyle swoją pozycję kontynentalną, żeby przez zwiększenie swoich wpływów na wschodzie kontynentu, no jakby na niekorzyść Francji między innymi na kontynencie europejskim ten układ sił jakby zmienił. W związku z tym w trosce o stabilności, bez złudzeń co do długotrwałości państwa NRD-owskiego, jednak zdecydowano, że dużo już oczekiwane przez Berlin Wschodni, parę razy odkładane plan oficjalnej wizyty głowy państwa francuskiego, francuskiej w NRD, jednak dojdzie do realizacji. I w takim momencie dość nietypowym i może niefortunnym, bo doszło do tego pod koniec grudnia, tuż przed świętami, gdy w sumie już ponad miesiąc, półtora miesiąca wcześniej mur berliński runął, tak, i że widać już, że system polityczny NRD, gospodarka NRD wisi o włos i w sumie jest jakby utrzymywana tylko i wyłącznie przez dobrą wolę RFN-u, która to Republika Federalna przyspieszy cały czas proces scalenia obu państwowości niemieckich do zjednoczonego państwa niemieckiego. Więc ta wizyta została zainterpretowana nieco błędnie, ale cała otoczka, kontekst do tego skłoniły komentatorów tejże epoki, został zinterpretowany jako próbę Mitterranda, czyli Francji, próba pohamowania, tak, przyhamowania tego właśnie szybkiego toku wydarzeń i jakby zapobiegania nawet ewentualnie, to takie komentarze też było słychać, procesowi zjednoczenia Niemiec. Jak wiemy z archiwów, w międzyczasie takiego zamiaru nie było, ale interpretacja nie była, można powiedzieć, nie była absurdalna. Obserwacje mogły do tego skłonić wtedy. Tym bardziej też dość regularne, mocne kontakty z ZSRR ze strony Paryża, budując na pewno, można powiedzieć, rusofilii francuskiej elity politycznej, szczególnie lewicowej. Przypomnijmy, że François Mitterrand był prezydentem, który się wywoził, jakby pochodził z partii socjalistycznej, nie w rozumieniu wschodnioeuropejskim, ale no, w rozumieniu socjalizmu zachodniego, ale jednak to partia lewicowa, nawet i w krajobrazie politycznym Europy Zachodniej. Francuskie zastrzeżenia nie dotyczyły tylko właśnie Francji, ale w pewnym sensie i czasami nawet mocniej chwilami, szczególnie w pierwszym półroczu roku 1990, był podzielony również przez decydentów brytyjskich i zwłaszcza przez panią premier, przez żelazną damę Margaret Thatcher. Widać na zdjęciu tutaj rozmowę, spotkanie między prezydentem Francji a panią premier. I od razu wyjaśnię to, co napisane jest, aczkolwiek rysunek jest dość, dość jasny, jeżeli rozpoznajemy postacie. Duża tutaj, potężna postać to jest kanclerz Niemiec, czyli RFN i później Zjednoczonych Niemiec, Helmut Kohl tutaj, który wygląda jak gigant, tak gigantyczny może jak w percepcji sąsiadów Zjednoczone Niemcy mogły być po zjednoczeniu. I uciekając przed właśnie tym gigantem, niby dobrotliwym, ale jednak pokazującym tutaj palcem, widać właśnie te dwie postacie, które mamy na zdjęciu w realu obok, czyli prezydent Francji i panią premier Margaret Thatcher. A co napisane jest w tej chmurce po francusku, co ciekawe, to jest karykatura francuska, tak? Czyli która jakby chwyci jakby duch czasu w mediach tejże właśnie tejże epoki. Kohl właśnie mówi, upewniam, tak, zapewniam Państwu, że absolutnie nie muszą Państwo się niczego bać. Tak? Czyli widać jakby ten gigant, który mówi, nie, jestem niegroźny, oczywiście jestem większy, ale proszę się nie bać. Czyli to i pokazuje jakby problemy Niemiec, czy Niemców, decydentów niemieckich, żeby jednak swoim partnerom odebrać te no, kulturowe, historycznie jakby wrodzone lęki przed Niemcami z powodu historii najnowszej, lęki, które były już słabo obecne we Francji, które przez właśnie blok wydarzeń i to nagłe przyspieszenie procesu zjednoczenia Niemiec i zarazem procesu upadku komunizmu w Europie Wschodniej, Środkowej i Wschodniej, no te lęki znów się pojawiły jakby tam tymczasowo. I to właśnie chwyci dość dobrze ten duch czasów. No, kwestia, jak Francja i Niemcy jako partnerzy, prawda, mają się zorientować i mają poszukiwać najlepiej razem i coraz to bardziej w kontakcie i we współpracy z głównymi partnerami no, demokratyzującego się wschodu geopolitycznego dotychczasowego w tej nowej rzeczywistości europejskiej. No to napisałem tutaj jak trudna kwestia właściwego rytmu. Tak? I tutaj właśnie jedno to jest to, co już było w toku i zostało doprowadzone do pewnego nie końca, ale ważnego etapu, którym to była integracja Europy Zachodniej poprzez podpisywanie i ratyfikacji później traktatu Maastricht, tak? Czyli stworzenie z w sumie przeważnie gospodarczej, gospodarskiej Unii, którą było to EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, stworzenia Unii politycznie również, czy możliwości stworzenia większej Unii, czy jedności politycznej poprzez Unię Europejską, czyli UE. No, to jest tam na początku lat 90. i te procesy oczywiście idą dalej, ale w myśli też o tym, że ze względu na procesy wschodnioeuropejskie trzeba będzie myśleć o adaptację tego projektu zachodnioeuropejskiego, prawda, i też o konkretne rozszerzenie tego stworu, tej wspólnoty o nowych członków, kiedy będzie na to właśnie właściwy moment. I to jest właśnie ten problem, jaki to jest właściwy moment, ile czasu trzeba, żeby być w stanie zaproponować kolejnym państwom, właśnie na przykład Polsce, Czechosłowacji, która jeszcze była jednym państwem wtedy na początku lat 90. do 92. roku i tak dalej, wtedy członkostwo do nowego tutaj, do tej rozszerzonej zachodniej Europie, można powiedzieć. I tu właśnie znów Francja była tym czynnikiem trochę źle zrozumianym, że Francja w zasadzie owszem, była chętna, była skłonna do tego, żeby rozszerzyć, ale postać Mitterranda, właśnie jego zrozumienie historii, procesów historycznych, te pewne doświadczenia francuskie z pierwszej połowy XX wieku, jeżeli chodzi o podział w Europie, o, o kwestie upadku niektórych państw poprzez podziały wewnętrzne i tak dalej, kazały jemu jednak preferować opcję powolnego procesu integracji, czyli stworzenia takiego etapu przejściowego, tak, pewnie, jak on to nazywał, konfederacji europejskiej, która by była połączonym jakby systemem Europy Zachodniej, czyli Unii Europejskiej, plus tymczasowej jedności wschodnioeuropejskiej z właśnie planem, żeby ich połączyć, jak gospodarczo, politycznie, społecznie będzie tak zwany Wschód na tym etapie, że bez kolizyjnie będzie w stanie jakby się połączyć właśnie z Zachodem. Więc ta perspektywa, którą on przedstawił na przełomie roku 89-90 i później jeszcze w czerwcu 91 roku podczas takiego wielkiego posiedzenia europejskiego w Pradze, który właśnie gościł prezydent Václav Havel, to był ten pomysł stworzenia konfederacji.
A więc, proszę Państwa, na lewej stronie, po lewej stronie tego kolejnego slajda ja umieściłem, co prawda to jest tylko taki abstrakt, jak to się mówi, czyli podsumowanie artykułu naukowego, jednego z, albo można nawet powiedzieć, najlepszego specjalisty francuskiego historii polityki zagranicznej Francji tego okresu przełomowego, którym jest profesor Frédéric Bozo. I właśnie pod tym tytułem, jak tłumaczymy z języka angielskiego, porażka albo niepowodzenie wielkiego planu, tak, czyli planu Europejskiej Konfederacji Mitterranda w latach 89-91. Właśnie jak to wspomina autor w tym artykule, na przełomie roku 89-90 roku, właśnie wieczorem ostatniego dnia roku 89 podczas życzeń, nagrania życzeń noworocznych prezydenta, które są wyemitowane zawsze o godzinie 20 31 grudnia na państwowej, publicznej telewizji francuskiej, zarysował prezydent Mitterrand właśnie tę ideę stworzenia Konfederacji Europejskiej. Więc w jego myśli, tak zostało to zinterpretowane raczej, że to ma na rzecz pohamowania, jakby przyhamowania procesu zjednoczenia Europy, tak i nie. W sumie wiązało się to z jego zrozumieniem historii, z doświadczeniem, też z francuskim dorobkiem w realiach i w stosunkach międzynarodowych XX wieku, gdy nieraz we Francji obserwowano właśnie takie procesy, jak to nazywam, balkanizacji, tak? Czyli jakby upadku państw przez podziały wewnętrzne na tle etnicznym albo innym, szczególnie właśnie w obszarze Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. I obawy prezydenta Francji, że przez przyspieszony tryb, przez przyspieszony upadek systemu komunistycznego w dawnym bloku wschodnim może dojść do takich procesów, jak to zresztą widać było w Federacji Jugosłowiańskiej, to skłoniło go do tego, żeby stworzyć takie warunki, żeby były jakby dwie konfederacje, znaczy ta istniejąca EWG-UE, czyli ta Europejska Wspólnota Gospodarcza, która się zmieniła, przemieniła mocno traktatu Maastrichtu na Unię Europejską, i obok stworzyć taką konfederację dawnych państw z bloku wschodniego, które by krok po kroku, powoli, swoim trybem, za pomocą oczywiście i ze wsparciem Zachodu, dojrzewały gospodarczo, polityczno, socjalnie, może i mentalnościowe, tak to zrozumiał, do momentu, gdy byłby to stosowne dla Zachodu zgodzi się na rozszerzenie. Tak? Czyli taka postawa, która odbierana była przez partnerów wschodnich, oczywiście jako pewna forma, no to co tu nie gadasz, pewnie może arogancji francuskiej, aczkolwiek nie w tym rzecz była, było to jakby ugruntowane na takim właśnie, na takich obawach przed destabilizacją ładu europejskiego. Proces stworzenia tej Konfederacji Europejskiej miało tak wyglądać, że to byłby długofalowe. To nie byłby tak, jak ta perspektywa, która potem została uzgodniona, że kilkanaście lat, dziesięć, kilkanaście lat do momentu faktycznego rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejnych członków, lecz to miałoby być na 20, 30 czy więcej lat, aż po prostu sytuacja dojrzeje do tego momentu. To było takie rozumienie bardziej kulturowe, patrząc na dłuższe procesy też społeczne, które patrząc z dzisiejszej perspektywy może nie był urojone, nie był bezzasadne w swojej interpretacji dziejów i procesów społecznych, bo jak obserwujemy niektóre zjawiska polityczne, populizmu, czy powrotu, czy nawroty do mocnego nacjonalizmu w niektórych społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej, to mogą być interpretowane jakie pewne formy właśnie efektu ubocznego integracji europejskiej, która była na wzorze zachodnim, według standardów zachodnich, ale skupiające się przede wszystkim na gospodarce i nie biorącej pod uwagi ważne też aspekty społecznych, kultury politycznej, pewnego dorobku też własnego i doświadczenia własnego właśnie tej wspólnotę losu, choćby nawet jak to nie była wspólnota polityczna, ale wspólnota losu Europy Środkowej i Wschodniej. Więc może poniekąd ta interpretacja Mitterrand była słuszna, natomiast w tych czasach przełomowych była absolutnie nie do sprzedania politycznie rzecz ujmując. Nie była do zrealizacji, bo za mocne było dążenie społeczne, była euforia społeczna, zrozumialna zresztą w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej do tego, żeby właśnie dołączyć do Zachodu, żeby jakby odrobić stracony czas. Taka była ta perspektywa, która się pojawia w takich nawet formułach, jak u Georgi Konrada, węgierskiego dysydenta i pisarza, który mówił, że jest to powrót do Europy, tak? Czyli abstrahując od pewnego pozytywnego samopoczucia, prawda, Zachodu, to i społeczeństwa wschodnioeuropejskie miało to taką percepcję, że chodzi o to, żeby dołączyć. Tak? Więc nie było to politycznie do zrobienia i jakby ta idea Konfederacji Europejskiej à la Mitterrand została szybko pogrzebana. Ostatnie jakby wydrygi to była prezentacja tego pomysłu podczas wielkiego spotkania europejskiego w Pradze w czerwcu 1991 roku, którego gospodarzem był prezydent Václav Havel, wtedy jeszcze zjednoczonej jakby Federacji Czechosłowackiej, niepodzielonej na Czechy i Słowację. No i potem jasne było, że taki plan, który miałby integrować Czech jako partner nową Rosję i jakby trochę wykluczyć ten wątek atlantycki, czyli Stany Zjednoczone i Kanadę, to nie był w stanie przekonać i ani polityków, ani społeczeństw wschodnioeuropejskich, właśnie postkomunistycznych. Po drugiej stronie mamy taki pragmatyzm Zjednoczonych Niemiec, które jakby kontrastuje też z tą tendencją, którą obserwujemy i po dziś dzień, pewnie wstrzemięźliwości polityce zagranicznej niemieckiej, pewne obawy przed własną potęgą czasami. Tu w tym małym okienku było bardzo to, można powiedzieć, bardzo aktywna, bardzo też odważna polityka zagraniczna z Niemiec, dopiero co Zjednoczonych, właśnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące obszaru jugosłowiańskiego, który właśnie się pogrążał w konflikcie, a Niemcy dużo presji na swoich partnerów wywierali, żeby uznać niepodległość, więc suwerenność takich państw jak Chorwacji i Słowenii jako pierwsi i w sumie wstrzymali się z tej ratyfikacji, tego uznania tylko ze względu na partnerów europejskich, właśnie ze względu na Francję między innymi, ale tutaj ocenę sytuacji i pewien pragmatyzm był widoczny, że niektóre procesy nie dało się przehamować, nie dało się zapobiec ich tutaj, ich rozwojowi i więc trzeba było towarzyszyć i jakby dać pewne ramy międzynarodowe tym procesom, a nie próbować je hamować. Więc tu mamy taki kontrast w spostrzeżeniu francuskim i niemieckim w tym okresie przełomowym. No i ta nowa rzeczywistość europejska, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonować razem, doznała właśnie pod koniec tego okresu przełomowego, który nas dzisiaj interesuje, pewnie no, zależenie pewnego właśnie porozumienia, nieformalnego, ale jak najbardziej konkretnego, które się rodził właśnie w Weimarze w Niemczech podczas spotkania trzech ministrów spraw zagranicznych Francji, Zjednoczonych Niemiec i Demokratycznej Polski, a więc ministra Roland Dumas, ministra Genschera z Niemiec i profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, wczesnego ministra spraw zagranicznych Polski. I format weimarski to ten trójkąt tak zwany, o którym Państwo pewnie mieli okazję słyszeć, aczkolwiek w ostatnich kilkunastu latach jest wokół niego trochę ciszej. Niestety można twierdzić, że ta wola polityczna do współpracy w tym formacie nie jest taka silna, jak była, ale historycznie ma swoje zasługi. Które? A właśnie zamysł był taki, że współpraca, choćby nieformalna, bo to nie jest stwór międzynarodowy, instytucją międzynarodową, to jest taki klub dyskusyjny, jakby przedpokój do szerszych dyskusji na szczeblu unijnym i z partnerami dopiero co demokratyzujących się państw Europy Środkowej i Wschodniej. Myśl by taka, żeby no, zdjąć pewne obawy każdemu z tych trzech partnerów rozmów. Polakom dzięki obecności Francji obawy, że będą w jakimś właśnie twarz na twarz z Niemcami zjednoczonymi, olbrzymimi, musieć dyskutować i właśnie dzięki obecności w zasadzie życzliwie nastawionej do Polski i Francji byłoby to możliwa jakby łatwiejsza dyskusja w poszukiwaniu właśnie dróg do większej kooperacji, współpracy i tak dalej. Z punktu widzenia Niemiec to miało pokazać, że Niemcy nie chcą być jedynym graczem na wschodzie, nie chcą odzyskać swojej pozycji co kiedyś jako to państwo środka, które jakby ma swoje dążenia ku wschodowi, jak to po niemiecku brzmiało Drang nach Osten, tak? Nie, więc ta obecność Francji miała zapewnić Polakom, że jest ta dobra wola niemiecka do wielogłosu, tak, też współpracy z Polską i z całym regionem, żeby przygotować drogę tychże państw i właściwie Polsce do członkostwa między innymi Unii Europejskiej. No i dla Francji też miał to te zalety, że Francja, która jak to powiedziałem na początku przy tej prezentacji, tradycyjnie raczej patrzy na południe, no to żeby ją zainteresować Francję sprawami właśnie Europy Środkowej, Wschodniej, żeby dać jej też wgląd, żeby jej Francji czy decydentom francuskim zdjąć podobne obawy właśnie, że Niemcy będą chcieli iść tą drogą sami, jako odrodzony gigant, choćby gospodarczo, szukający jeszcze swojej drogi pod względem polityki zagranicznej. Więc trójkąt weimarski był właśnie takim przedpokojem bardzo pragmatycznym, tak, niesformalizowanym do dyskusji w trójkącie między tymi trzema państwami, które jest też na zakończenie tej dzisiejszej prezentacji, daje dobry obraz tego, jak się nastawiono w Paryżu, w Bonn, żeby w tej nowej rzeczywistości europejskiej sami się odnaleźć, żeby przygotować też drogę do innej Europy niż tej małej, zachodniej, przytulnej, którą się znało, która się zrastało krok po kroku przez kolejne to rozszerzenia od końca lat 50. Do właśnie tego przełomu lat 80. Więc podsumowując, perspektywa Paryża i Bonn na wydarzenia przełomowe w Europie Środkowej i Wschodniej, dorobek polityki wschodniej obu państw doszedł do pewnej utylizacji, do pewnego stosowania w kontekście natężenia wydarzeniowego, ale oczywiście nie obeszło to bez pojawienia się dawnych, nowych lęków u decydentów, czasami i takich zbiorowych, można powiedzieć, poprzez kanał medialny w danych opiniach publicznych, o tym mało mówiliśmy, ale sondaże to też pokazują przez kilka miesięcy w tym okresie choćby. I potem jednak po pewnych wahaniach, po czasami poszukiwaniu odrębnych rozwiązań, jeżeli patrzymy na Niemcy i na Francję, jednak dialog i rozszerzony dialog o kolejny partner, o kolejnych partnerów, właśnie o partnera polskiego w pierwszej kolejności, bo zrozumiano, że w tym całym obszarze, w tym regionie, można powiedzieć postimperialny po upadku ZSRR w grudniu 1991 roku, no w tym obszarze no, największym regionalnym graczem i potencjalnym partnerem do rozmów o przyszłości nowej Europy właśnie była Polska. Na tym chciałbym dzisiaj zakończyć, dziękując Państwu za uwagę, za obecność i zachęcając do pogłębienia tematu, który jest rzeczywiście ciekawy, może w Polsce nie tak opracowany, choćby powiedzmy medialnie albo popularno-naukowy, jak może powinno być, bo to też wyjaśnia pewne aspekty historii najnowszej, które są istotnie nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy, jaką dzisiaj znamy i jak do niej doszło poprzez ten okres przełomowy. Dziękuję bardzo.